Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Walka z prostytucją i narkomanią wymaga skupienia się na ich klientach i konsumentach, wskazał przedstawiciel Watykanu przy ONZ.
Edukacja i nacisk na polityków mogą pozytywnie zmienić relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, uważają uczestnicy międzyreligijnej konferencji w Bejrucie.
Kościół w Europie upomina się o publiczne miejsce dla krzyża.
22 czerwca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W dzisiejszym świecie łatwość komunikowania i wymiany z ludźmi we wszystkich zakątkach globu sprzyja coraz większej globalizacji nie tylko solidarności i handlu, ale niestety również przestępczości. Zwrócił na to uwagę w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Występując na forum ONZ podczas spotkania na temat międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, arcybiskup Celestino Migliore skupił się na jej dwóch znaczących dziedzinach – prostytucji i handlu narkotykami.
Miliony ludzi padają dziś ofiarą handlu żywym towarem. Z tego ponad 70%, głównie kobiety i dziewczęta, celem wykorzystywania seksualnego, przypomniał przedstawiciel Watykanu. Zwrócił uwagę, że nawet globalne wydarzenia sportowe i społeczne, mające sprzyjać poszanowaniu i harmonii między ludźmi, stały się przeciwnie okazją do większego wykorzystywania kobiet i dziewcząt. Handel żywym towarem to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów prostytucji i przede wszystkim z nim należałoby walczyć. Tymczasem coraz częściej usiłuje się legalizować tę działalność hańbiącą ludzką godność, zauważył arcybiskup Migliore. Wskazał też na konieczność przeciwdziałania szerzącym przemoc i strach organizacjom kryminalnym, które handlują narkotykami. Jego zdaniem należy się skupić nie tylko na terenach produkcji, ale też na konsumentach obecnych w bardzo licznych krajach. Narkomania niszczy życie fizyczne, społeczne, duchowe i rodzinne. Trzeba zatem nie tylko karać handlarzy, ale też rehabilitować narkomanów, stwierdził watykański obserwator przy ONZ.
Zwierzchnicy religijni islamu i chrześcijaństwa powinni wymóc na politykach poszanowanie dla ludzi szukających prawdy, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego na forum chrześcijańsko-muzułmańskiego Komitetu Naukowego OASIS, który obraduje w Bejrucie z udziałem wysokich przedstawicieli obu religii. Kardynał Jean-Louis Thoron odniósł się do głównego tematu obrad, który brzmi: wychowanie między wiarą i kulturą, chrześcijańskie i muzułmańskie doświadczenia dialogu. Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii, chrześcijanie i muzułmanie muszą zjednoczyć swe siły na polu edukacji, aby w przyszłości nie zabrakło ludzi odważnych, łagodnych i wytrwałych w oczyszczaniu pamięci i serc. W jego przekonaniu celem dobrze rozumianej edukacji powinno być połączenie mądrości ludzkiej i Bożej. Kardynał Thoron zwrócił też uwagę na współczesny powrót do religii, który jest reakcją na kryzys wartości i myśli.
Organizatorem chrześcijańsko-muzułmańskiego spotkania jest kardynał Angelo Scola z Wenecji. Wytłumaczył nam on, dlaczego właśnie edukacja znalazła się w centrum tegorocznych obrad.
Jesteśmy przekonani, że aby uporać się z kryzysem na Bliskim Wschodzie, należy podejmować działania długofalowe. W ubiegłym roku na posiedzeniu Komitetu OASIS mówiliśmy o tradycji i zobaczyliśmy, że pozostaje ona martwa, jeśli nie trafia do oświaty, która pozwala przyswoić tę tradycję nowym pokoleniom. Tu na tym spotkaniu zestawiliśmy różne szkoły w Libanie i to zestawienie okazało się bardzo ciekawe. Dało dużo do myślenia właśnie w odniesieniu do pokojowego współistnienia między islamem i chrześcijaństwem. Bo szkoły są różne. Z niektórych wychodzą bojownicy niosący przemoc, z innych ludzie pokoju. Najważniejsze jest, aby religie nie podporządkowały się ideologiom. Religia popada w fundamentalizm, kiedy prawdzie nie towarzyszy wolność. O tym mówiliśmy na tym spotkaniu bardzo jasno, odwołując się do konkretnych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast autentyczne wychowanie stanowi antidotum dla takich zagrożeń, aby polityka, ideologia polityczna nie żerowała na religii.
Zbliżająca się sesja specjalna Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu stanowi kontekst rozpoczętego dziś w Rzymie spotkania plenarnego ROACO, czyli Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Instytucja ta gromadzi przedstawicieli kilkunastu katolickich organizacji charytatywnych zaangażowanych we wspieranie wspólnot wiernych obrządków wschodnich. Na wstępie obrad zaprezentowano synodalne Instrumentum Laboris oraz omówiono sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zwracając szczególną uwagę na ich rosnącą emigrację z tego regionu. Obrady ROACO zakończą się w piątek audiencją u Ojca Świętego.
Na Kubie wiele nadziei wzbudziła zakończona tam w niedzielę wizyta arcybiskupa Dominika Mambertiego. Jako bardzo pozytywną określił ją przed samym odlotem szefa watykańskiej dyplomacji kardynał Jaime Ortega. Stołeczny metropolita uważa, że może ona być pożyteczna dla dobra kraju. Nie wahał się jej porównać wprost z historyczną podróżą apostolską Jana Pawła II. Arcybiskup Hawany ponowił też zaproszenie Benedykta XVI do odwiedzenia wyspy z okazji obchodzonego za 2 lata 400-lecia znalezienia figurki Matki Bożej z Kobre, czczonej jako patronka Kuby.
Optymizm co do owoców 5-dniowego pobytu arcybiskupa Mambertiego wyrażają też niektórzy kubańscy opozycjoniści. Berta Soler z grupy Dam w Bieli, czyli matek i żon więźniów politycznych, ma nadzieję na ich dalsze zwolnienia. Kościół może wnieść wkład nie tylko w sprawę uwięzionych, ale też przyczynić się do rozpoczęcia procesu reform gospodarczych, uważa z kolei Oscar Espinosa Chepe. Ten ekonomista, aresztowany przed 7 laty z grupą 75 dysydentów, został potem wypuszczony ze względu na stan zdrowia. W rozmowie z dziennikarzami powiedział on, że reformy gospodarcze prezydent Raúl Castro obiecuje już od 3 lat, ale jak dotąd ich nie widać.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Krzyż nie jest zagrożeniem dla nikogo, a Kościół nie może odstąpić od prawa do obecności krzyża w sumieniach ludzi i w przestrzeni publicznej. To stanowisko polskich biskupów znajduje w tych dniach odzwierciedlenie w oświadczeniach innych episkopatów Europy, od Albanii przez Włochy po Rosję. W chrześcijańskiej kulturze i religijnej tradycji Europy krzyż zawsze był i jest znakiem zbawienia i wolności człowieka. Czytamy z kolei w apelu wystosowanym przez słowacki episkopat do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Krzyż nie narzuca nikomu przekonań religijnych, ale wyraża najwyższy altruizm i wielkoduszność, a tym samym wzywa do solidarności ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od ich pochodzenia, rasy, wyznania czy przynależności narodowej. Trybunał w Strasburgu pod koniec czerwca ma zająć stanowisko wobec odwołania się Włoch od wyroku zakazującego umieszczania krzyża w szkołach publicznych.
Słowacy biskupi przypominają, że obowiązujące i na ogół respektowane prawa podstawowe pozwalały dotąd Europie być otwartą na religijny pluralizm i szacunek wobec praw ludzi wierzących i niewierzących. W apelu hierarchowie odwołali się także do uchwały Parlamentu Słowackiego z dnia 10 grudnia 2009 roku, gdzie jest mowa o konieczności respektowania przez instytucje europejskie autonomii poszczególnych państw z ich własnym systemem prawnym regulującym omawiane kwestie. Niech Europa, kończą apel biskupi, będzie nadal miejscem ludzkiego i międzyreligijnego dialogu. Kontynent europejski będzie nadal przestrzenią dla wolności religijnej pod warunkiem, że będzie też miejscem szacunku dla starodawnych tradycji każdego narodu i każdego państwa. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Wiadomo już, co archeolodzy odkryli w katakumbach świętej Tekli w Rzymie. Najstarsze na świecie wizerunki apostołów Piotra, Pawła, Andrzeja i Jana. Pochodzą one z końca IV wieku. Jeśli chodzi o Andrzeja i Jana, to są to rzeczywiście ich najwcześniejsze znane portrety. Co do Piotra i Pawła, istnieją ich nieco starsze podobizny z połowy IV wieku, ale te, które odkryto w katakumbach świętej Tekli, są najstarszymi wizerunkami, na których każdy z nich jest przedstawiony osobno, poinformowano w trakcie dzisiejszej prezentacji odkrycia.
Malowidła zdobią grób rzymskiej arystokratki, świadczą o żywym kulcie apostołów w tamtej epoce. Odkrycie było możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody badań. Użyto w niej lasera, który pozwolił na usunięcie warstw pokrywających malowidła. Archeolodzy podkreślają, że w latach 50. ubiegłego stulecia omal nie doszło do zniszczenia tych bezcennych zabytków. Nad katakumbami świętej Tekli powstał bowiem wtedy budynek mieszkalny. Katakumby te znajdują się w pobliżu Bazyliki Świętego Pawła za murami.
Państwa nie mogą obciążać dzieci swymi długami, podkreślają francuscy biskupi w apelu do uczestników szczytu G20, który odbędzie się w najbliższy weekend w Toronto. Zdaniem episkopatu dług publiczny to bardzo niepokojący problem. Jego spłatą nie można jednak obarczać przyszłych pokoleń. Rodzina i ubodzy to kategorie, które najdotkliwiej odczuwają skutki kryzysu, czytamy w oświadczeniu. Niepokoi również szerzący się klimat nieufności w relacjach między rządzącymi i instytucjami finansowymi, państwem i obywatelami, pracownikami i przedsiębiorstwami. Biskupi podkreślają, że obywatele mają prawo wiedzieć, czy w systemie finansowym zostały już wprowadzone wszystkie niezbędne regulacje, które uchronią go przed kolejnymi nadużyciami.
Biskupi, duszpasterze oraz przedstawiciele społeczeństw i służby publicznej z 16 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów uczestniczyli w seminarium CELAM o walce z korupcją. Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej zorganizowała je w Guayaquil w Ekwadorze.
W dokumencie końcowym z zakończonego przed tygodniem spotkania przyznano, że korupcja zdarzała się w różnych okresach dziejów kontynentu latynoamerykańskiego. Ostatnio jednak zjawisko to narasta tam w postępie geometrycznym. Liczni politycy nadużywają władzy dla korzyści osobistych. Często majątek państwa traktują jako swoją własność. Wzrasta sieć handlu narkotykami. Korupcja występuje też przy kampaniach wyborczych, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o ponowny wybór ludzi będących już u władzy. Zagraża to demokratycznym instytucjom. Od praktyk korupcyjnych nie są wolne przedsiębiorstwa zarówno o zasięgu krajowym, jak międzynarodowe. Wśród przyczyn korupcji dokument wymienia kryzys wartości, niskie zarobki czy brak woli politycznej, by karać winnych. Dla zwalczania tego zjawiska, zdaniem uczestników seminarium, konieczne jest podjęcie inicjatyw kontroli, a także formacja obywateli do wartości etycznych. Kościół w walce z korupcją winien współdziałać z innymi organizacjami.
Kenijska Rada Kościołów odrzuciła wczoraj propozycję wznowienia rozmów dotyczących poparcia rządowego projektu konstytucyjnego. Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich zdecydowali, że warunkiem takowych negocjacji musi być wycofanie się rządu z sierpniowego referendum nad nową ustawą zasadniczą. W przekonaniu zwierzchników religijnych, Kenijczycy zasłużyli na lepszą konstytucję i konieczne są daleko idące poprawki.
Szczególny niepokój budzą zapisy o ziemi, które mogą być zarzewiem wielu konfliktów etnicznych. Z kolei kenijskiemu rządowi bardzo zależy na kościelnym poparciu dla projektu ustawy zasadniczej. Wiceprezydent Kalonzo Musyoka oświadczył niedawno, że rząd planuje rozmawiać z kościołami w celu uregulowania spornych kwestii w dokumencie. Poddawany referendum projekt konstytucji, zdaniem Kenijskiej Rady Kościołów, jest jednak drogą do autodestrukcji kraju, stąd jego zdecydowane odrzucenie przez wspólnoty chrześcijańskie.
Kościół w Sri Lance zabiega o głębszą reformę systemu karnego. Chodzi zwłaszcza o los osadzonych w więzieniach byłych rebeliantów z ugrupowania tamilskich tygrysów. Kościół zabiega dla nich o sprawiedliwe procesy sądowe, przestrzeganie praw człowieka i polepszenie warunków bytowych w zakładach penitencjarnych. W tym celu przedstawiciele duszpasterstwa więziennego spotkali się z ministrem do spraw resocjalizacji i reformy więziennictwa Donem Gunasekerą. W spotkaniu wziął udział arcybiskup Colombo Malcolm Ranjit. Strona kościelna postuluje, by reforma nie ograniczyła się jedynie do poprawy więziennego wiktu. Chodzi także o uwzględnienie religijnego aspektu resocjalizacji oraz zapewnienie osadzonym możliwości edukacji i zdobycia zawodu. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że wielu więźniów zmaga się z syndromem przebytych doświadczeń wojennych, co wymaga odpowiedniego przygotowania z zakresu psychoterapii ze strony personelu więziennego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.